Moim Państwa gościem jest dzisiaj wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor Piotr Gliński. Witamy Panie Premierze w Radiu Łódź.
Witam Państwa.
Muszę powiedzieć, po bardzo intensywnym dniu spędzonym w Łodzi i w regionie łódzkim, także z aktywnością fizyczną, to zdradzę naszym słuchaczom, odwiedził Pan dzisiaj szkoły sportowe, szkoły artystyczne. Co prawda w tych artystycznych nie słyszałam jakichś muzycznych występów, ale o aktywność fizyczną Pan zadbał. Czy to na przykład u Marcina Gortata, czy też wcześniej rano?
Tak, no 1 września, początek roku szkolnego, szczególnego roku szkolnego po w tym okresie pandemii, więc tak, dzisiaj rajd po łódzkich szkołach, spotkania z uczniami, z pedagogami, z wybitnymi postaciami, takimi jak Marcin Gortat, który robi tu świetną robotę, nie tylko tu, ale w całej Polsce, czy Mikołaj Marczyk, młody człowiek, 25-latek, który jest łodzianinem i który jest najmłodszym polskim mistrzem w rajdach samochodowych. To jest też przecież przykład dla młodzieży. Bardzo ciekawy młody człowiek. My mu pomagamy w tej karierze, bo trzeba wspierać wybitne talenty w wielu obszarach. Mogę się zdradzić także, że udało nam się w ciągu 2 ostatnich dni, bo wczoraj się widziałem akurat z Kajetanem Duszyńskim, jego trenerem, na wręczeniu odznaczeń państwowych po Igrzyskach Olimpijskich. To też jest przecież
nasza
chłopak związany z Łodzią. On pochodzi z Chorzowa, co prawda, ale trenuje w Łodzi i już jest decyzja dzisiaj, że też wejdzie do teamu Orlen, więc będzie miał wsparcie w dalszej karierze zawodowej. Tak, więc dzisiaj wizyty w szkołach. Ja co roku 1 września byłem albo na Westerplatte, albo w Wieluniu. No to są te dwa miejsca, Wieluń, niedaleko Łodzi w gruncie rzeczy przecież. Dwa miasta polskie, miejsca, które są symbolicznie związane z rozpoczęciem II wojny światowej. W szkołach, w których dzisiaj byłem i rozmawiałem z młodzieżą o różnych sprawach, za każdym razem też wspominaliśmy kwestię II wojny światowej. Młodzież jest nastawiona na przyszłość, młodzież jest nastawiona oczywiście na wyzwania, zresztą ciężkie często wyzwania, trudne wyzwania współczesności, one są zupełnie inne, ale w tych współczesnych wyzwaniach starałem się przekazać młodzieży i przekazuję zawsze to, pomaga refleksja dotycząca przeszłości.
Nie ma przyszłości bez przeszłości. Takie słowa dzisiaj z Pana ust, Panie Premierze, padły. Te wyzwania współczesności, między innymi to także pandemia, kolejny rok szkolny, który rozpoczyna się w cieniu pandemii, choć już z większymi nadziejami, bo mamy powszechny dostęp do szczepień przeciwko COVID-19, ale właśnie nauka w szkolnictwie artystycznym, w szkolnictwie sportowym, to jest taka specyfika, która wręcz wymaga bezpośredniego kontaktu na linii uczeń, nauczyciel, mistrz także przecież. Dzisiaj deklarował Pan także w liście skierowanym do tego środowiska, że jesteśmy zabezpieczeni jako system na wypadek, gdyby ta czwarta fala niestety poskutkowała też pewnymi restrykcjami. W jaki sposób w związku z tym jesteśmy zabezpieczeni na to, by szkoła mogła w szybki sposób przejść także na nauczanie hybrydowe czy też zdalne?
Przede wszystkim będzie czwarta fala. Ona, mam nadzieję, że nie będzie tak duża i takie są przewidywania racjonalne, prognozy, które my prowadzimy. Ja jestem członkiem rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. My, proszę Państwa, bo mało kto o tym wie, od marca spotykaliśmy się codziennie. Cały czas była sytuacja monitorowana, podejmowaliśmy decyzje czasami bardzo trudne i ryzykowne. Ktoś nieodpowiedzialny próbuje tam rozrabiać jakieś sprawy z respiratorami i tak dalej. Ja tylko przypomnę, że gdy zaczynała się pandemia w Polsce w marcu poprzedniego roku, to nie było żadnych maseczek. Ja nie mówię o respiratorach. Maseczek nie było. Prawda? I taka była sytuacja. I myśmy od najgorszego diabła kupiliby cokolwiek, żeby do tej Polski przywieźć i żeby nas zabezpieczyć. I udało nam się to zrobić. Polskie państwo się obroniło. Myśmy nie wyrzucali chorych na ulicy. Na ulicę, prawda? No, widzieliśmy, co się w Lombardii działo w tamtym czasie, czy w Hiszpanii, w innych bogatych krajach, prawda? Jak postępowali, nie wiem, czy postępowali, w każdym razie tragedia się stała z domami społecznymi, na przykład starych ludzi w Belgii, czy w innych krajach. W Polsce tego nie było, mimo że mieliśmy tragedię straszliwą, prawda? Udało nam się obronić wspólnymi siłami wszystkich, przede wszystkim tych, którzy byli na pierwszej linii frontu. Jakieś rozrabianie polityczne tego jest po prostu niegodne, w ogóle nie ma co do tego wracać. A w tej chwili tak, jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania, tak jak byliśmy na trzecią falę przygotowani i szpitale tymczasowe były przygotowane, mimo że niektórzy posłowie opozycji chcieli je zamykać, no szaleńcy jacyś. Teraz jesteśmy przygotowani także na to wyzwanie. No przede wszystkim jesteśmy przygotowani, tak jak pani wspomniała, przez to, że jest system szczepień. My jesteśmy w stanie dziennie szczepić 700 tysięcy ludzi.
Ale wciąż brakuje chętnych na te szczepienia.
Tak, ale też prowadzimy, co też jest, słyszę jakieś zarzuty śmieszne, no to po prostu wydumane i takie, powiedziałbym, bardzo niskie z punktu widzenia moralnego zarzuty, że my nie prowadzimy akcji edukacyjnej. Proszę otworzyć jakikolwiek odbiornik, czy radiowy, czy telewizyjny, telewizji publicznej, czy telewizji regionalnej, lokalnej. Cały czas mówimy o tych sprawach, one są, mówią specjaliści, mówią specjalnie wyedukowani, czy specjalizujący się w tych sprawach dziennikarze, którzy dali się poznać także, jeżeli chodzi o swoje zaangażowanie. Więc te działania edukacyjne cały czas mają miejsce. Tak, no ścieramy się owszem z różnymi poglądami, wiemy doskonale przecież, że od lat nie śpią służby różnych dziwnych krajów, które także osłabiają wspólnoty innych krajów, czyli po prostu napadają w jakimś sensie w eterze i w obszarze takiej propagandy szeptanej na i kształtowania świadomości społecznej czy nieświadomości społecznej, także w obszarze tym szczepionkowym. Musimy sobie zdawać z tego sprawę,
ale
te zagrożenia są.
Szkoła jest przygotowana, także to szkolnictwo artystyczne.
Dodatkowo jest przygotowana szkoła przez to, że pan minister Czarnek przecież zainwestował ponad 100 milionów złotych, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie podstawowe. My jesteśmy przygotowani także od strony świadomościowej, bo przecież wyciągamy wnioski z doświadczeń dotychczasowych. Owszem, no są reguły, muszą być przestrzegane reguły obostrzeniowe, najróżniejsze zasady, które są wprowadzone. Pamiętamy doskonale, o co chodzi, maseczki, dystans, mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń cały czas. To musi być i to po prostu jest rutyna, którą realizujemy. A przede wszystkim liczymy na to, że także może jakieś ostrzejsze doświadczenia będą tutaj inspiracją, że ludzie zaczną się szczepić. Mówię o tej grupie, która się nie szczepi. Większość tych osób z naszych analiz to są osoby, które się szczepią z powodu takiego zaniedbania. No. A jeszcze zapomniałem, jeszcze się nie zdecydowałem, miałem coś innego do zrobienia, a może to nie jest takie ważne. Czyli to jest taka grupa, która da się przekonać, mam nadzieję, i my cały czas przekonujemy. Ja też dysponuję, bo na naszych zespołach zarządzania kryzysowego te informacje są podawane, zresztą one są publicznie też podawane. Ewidentnie wskazuje analiza obecnej fali zachorowań. Ona troszeczkę wzrasta, jak widzimy. Dzisiaj mamy najgorsze wyniki od wielu dni. Że i wśród osób, które zachorowały, i wśród osób, które niestety zmarły, ponad 90%, 98-92%, w zależności jaką grupę mierzymy, to są osoby niezaszczepione. A z tych, którzy byli zaszczepieni i czy to zmarli, czy to jest 2% zdaje się, czy zachorowali, to są osoby, jeżeli to zmarłe, o tych zmarłych mówimy, to są te, które miały współistniejące choroby inne, w związku z tym wiemy, jak to wygląda. I podobnie inne doświadczenia miały te, które zachorowały, a były zaszczepione. Jak mówię, to są minimalne grupy, nieistotne. Szczepmy się, to jest najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich i innego nie ma.
Na walkę z pandemią, skuteczną walkę z pandemią i stacjonarną szkołę. Wracam do szkolnictwa artystycznego, ale wybiegam trochę w przyszłość, bo dzisiaj ci młodzi ludzie zaczynają, kontynuują swoją naukę, no i marzą o tym, by tam chociażby muzyka czy inna działalność artystyczna była nie tylko pasją, ale także sposobem na życie, na prozę życia. Przechodzę do procedowanej ustawy dotyczącej statusu artysty zawodowego. To są apele środowiska od wielu, wielu lat. To jest też element tego nowego programu społecznego, który będzie także procedowany właśnie w parlamencie. Na jakim etapie, panie premierze, jest ta ustawa? Czy to jest tak naprawdę wciąż jeszcze trwają konsultacje, czy zmierza to ku takiemu realnemu już kształtowi finalnemu?
To jest finał konsultacji, ja bym to tak nazwał. Ustawa jest przygotowana, są konsultacje międzyresortowe, które w tej chwili są finalizowane. To jest ustawa, która jest wpisana do Polskiego Ładu. Tak, to jest nasz program. To jest program cywilizujący funkcjonowanie w Polsce grupy. No, oblicza się różnie, my mamy badania, 65-tysięczne mniej więcej artystów. Jeżeli tam będą włączeni architekci, to będzie pewnie trochę więcej. Chodzi o grupę szczególną i grupę, która w większości stanowią tą grupę osoby no, o niskich dochodach. Jest problem, szczególnie z tymi, którzy no, nie są celebrytami, nie porobili wielkich karier. Zawsze mniejszość robi karierę. To jest niewielka
ale jest
grupa,
bardziej
owszem,
widoczna.
Ona jest widoczna niestety poprzez tę grupę, jej zachowania czy jej widoczność, formułowane są pewne opinie, no niestety nie zawsze racjonalne, takie bardziej tabloidowe, no bo w tych tabloidach oglądamy tych naszych celebrytów, lepszych czy gorszych, porządnych, mniej porządnych i każdy ma skłonność do oceny. Natomiast 90% polskich artystów, to są ludzie żyjący bardzo skromnie. Proszę zobaczyć, jaki jest statut życiowy skrzypka w orkiestrze. A to jest wybitny artysta. No przecież nie każdy
wielu,
z nas
wielu latach
jest, w stanie,
edukacji.
Jest w stanie zagrać nawet w orkiestrze, prawda? Nie jako solista. Prawda? Czy tancerz, czy poeta, czy malarz, przeciętny artysta malarz, który też jest utalentowany, też go potrzebujemy. Oni na ogół także nie żyją z etatu. Czyli są zatrudniani, prawda, na tak zwane umowy cywilnoprawne, nazwijmy to ładnie.
Nieśmieciowe.
Trzeba wreszcie to uporządkować. Ci ludzie muszą mieć emerytury, muszą mieć system emerytalny, muszą mieć system ubezpieczeń, tak jak wszystkie inne zawody. I to jest wszystko w zasadzie, co niesie ta reforma. To jest moim obowiązkiem także jako ministra kultury, żeby o to zadbać. Przez lata nikt o to nie zadbał, każdy się bał. Liberałowie uważali, niech se poradzą sami, prawda? No to niech kolega Tusk, liberał, zagra za skrzypka w orkiestrze. No nic nie zadbał o to, mało tego jeszcze zabrali nasi poprzednicy tym ludziom 50% uzyski, czyli te ulgi podatkowe. Związane, tak, podatkowe. Prawda? Myśmy to natychmiast przywrócili, bo to było najprostsze i najbardziej no, takie sprawiedliwe. Czymś.
Ale zawsze w takich kwestiach pojawia się pytanie, kto za to zapłaci? Kto zapłaci za to minimalne bezpieczeństwo dla artystów? Czy to będą jakieś dodatkowe podatki?
A kto płaci za funkcjonowanie polskiej opery, polskiego kina, polskiej filharmonii, polskich muzeów, polskich sal tanecznych? Chcemy to od jutra zamknąć? Czy tych szkół muzycznych, do której ta młodzież się garnie i ja zawsze w tych szkołach widzę tą młodzież dzisiaj, no wspaniałego chłopaczka młodego, który grał przepięknie nocturn Chopina, tak, i dziewczyna, która już będzie kończyła szkołę w przyszłym roku, wspaniała, utalentowana Paganiniego, zagrała także
uczniowie szkoły przy ulicy Sosnowej po Łodzi.
Dokładnie, no. To co, chcemy się tego pozbyć? Oni są niepotrzebni? No to jesteśmy troglodytami jakimiś, no faktycznie, no różni szaleńcy, którzy także w tym kraju rządzili, nie dbali o to. Przypominam, poprzednia ekipa nie była w stanie osiągnąć 1% polskiego budżetu na kulturę. 1% nie byli w stanie przez 8 lat osiągnąć. Myśmy od razu pierwszego roku przekroczyli ten 1% przyzwoitości, powiedziałbym. Chcemy zamknąć polską kulturę, nie podobają nam się celebryci, no to proszę bardzo, głosujmy w takim razie za zamknięciem kultury. No, absurd zupełny, więc musimy wprowadzić tego typu rozwiązania. one w skali budżetu i w skali naszych potrzeb publicznych są naprawdę niewielkie. No, jedna obwodnica to jest mniej więcej koszt tego, co państwo przeznaczy na taki fundusz wsparcia, jeżeli chodzi o ubezpieczenia dla tej grupy artystów, którzy no, nie są celebrytami i nie są bogatymi ludźmi.
Kiedy finał tych konsultacji i w końcu procedowania tych wszystkich ustaleń właśnie w parlamencie?
Pani redaktor, no, pytanie trudne. Ja bym powiedział tak, no, nie zrobiono tego przez 30 lat, no to poczekajmy jeszcze parę miesięcy, żeby zrobić to w sposób cywilizowany. Myśmy się zdecydowali na procedowanie tej ustawy w sposób taki najbardziej demokratyczny, czy z udziałem, prawda, wszystkich, którzy konsultują. Ta ustawa, jeszcze państwu powiem, bo to jest dość istotne, była przygotowywana także przez kilka lat, bo myśmy rozpoczęli pracę nad tym poprzez taką analizę sytuacji artystów w Polsce. Badania przeprowadziliśmy, skąd wiemy, że 65 tysięcy, prawda, i jaki jest statut materialny, jaka część pracuje na etatach, jaka nie na etatach, stąd te moje informacje na temat cenzusu majątkowego tych ludzi. No to są na ogół ludzie ubodzy albo średnio zamożni i nie można ich postrzegać poprzez no, pryzmat celebryty. No naprawdę, no, ręce opadają. Myśmy chcieli w pandemii wprowadzać różne programy dla kultury i oceniano je właśnie poprzez takiego czy innego celebrytę. Tymczasem to były programy dla tysięcy normalnych ludzi, którzy pracują, przepraszam, że mówię normalny w cudzysłowie, prawda, którzy pracują w kulturze. I myśmy przygotowywali ten właśnie, od badań zaczęliśmy, od analiz i od spotkań. Pani minister Wanda Zwinogrodzka, która była odpowiedzialna u mnie w resorcie za ten projekt, przejechała wraz ze współpracownikami z Instytutem, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, który był operatorem takim naszym tego projektu i z dyrektorem Sklenerem, całą Polskę. Myśmy organizowali spotkania i branżowe, i regionalne ze środowiskami artystycznymi przez ponad rok, po czym powstały grupy eksperckie, które to wszystko przygotowywały, ten materiał. Musiał być konsens osiągnięty, porozumienie osiągnięte pomiędzy różnymi grupami artystów, bo przecież mają różne interesy.
Bo to bardzo szeroka definicja
artysty. Często sprzeczne. I z tego powstawały kolejne wersje ustawy, która w tej chwili już jest na tyle dojrzała, że jak mówię, jest przygotowana do procedowania, do przyjęcia przez rząd i później przez parlament i pana prezydenta.
Będziemy sprawdzać, panie premierze, jak wyglądają prace nad tym. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli też mówić, że już takie rozwiązania zostały przyjęte. Moim państwa gościem był wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, profesor Piotr Gliński. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.